Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić na dyskusję wokół pożogi Zofii Kossak. Uczestnikami naszej dyskusji będą następujące osoby. Pani Blanka Ciborowska, która studiuje w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Prawo i Studia Wschodnie. Jest ona laureatką wielu olimpiad polonistycznych. Ostatnio została laureatką ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN Kresy Polskie, Ziemie Wschodnie w XX wieku. Drugim naszym dyskutantem będzie pan profesor Wiesław Ratajczak, który pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest on historykiem literatury, badaczem kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku i jest autorem książki pod tytułem Literatura Polska XIX wieku oraz współautorem książki Ocalone, nieuśmierzone o twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Tą książkę napisał wspólnie z Jolantą Nawrot-Spryską. I naszym ostatnim gościem jest pan dr Rafał Paweł Wiesłosławski, który jest związany z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje on się filozofią nauk społecznych i humanistycznych oraz socjologią wiedzy naukowej. Ostatnio przetłumaczył pracę Zielona filozofia Rodgera Scrutona. Zgodnie z tradycją naszych dyskusji, teraz krótko przedstawię postać Zofii Kossak. Zofia Kossak urodziła się 10 sierpnia 1889 roku w Kośminie na Lubelszczyźnie. W latach 1912-14 studiowała malarstwo i rysunek w Warszawie i w Genewie. W 1915 roku wyszła za mąż za Stefana Szczuckiego i zamieszkała z nim w Nowosielicy na Wołyniu. Na Wołyniu przeżyła okres rewolucji lutowej, potem bolszewickiej i te doświadczenia są przedmiotem jej książki, o której będziemy dzisiaj dyskutować. Jednakże po tych doświadczeniach Zofia Kossak wraz z mężem w 1919 roku zamieszkała we Lwowie i książka wyszła dopiero w 1922 roku i była jej debiutem literackim. Po śmierci męża, która nastąpiła w 1923 roku, przeniosła się na Śląsk Cieszyński, gdzie zamieszkała w majątku swojego ojca w miejscowości Górki Wielkie. Dwa lata później, czyli w roku 1925, wychodzi ponownie za mąż za Zygmunta Szatkowskiego. W okresie międzywojennym jest ona uznaną pisarką, uznaną powieściopisarką. Specjalizuje się w powieści historycznej. I w latach 30., dokładnie w latach 1936-37, wyszedł jej cykl jej powieści historycznych z okresu wypraw krzyżowych. To są książki Krzyżowcy, Król Trędowaty i Bez Oręża. Jej kariera literacka została przerwana przez wybuch II wojny światowej. Zamieszkuje ona w Warszawie. Tam bierze udział w konspiracji, uczestniczy w różnych działaniach Polskiego Państwa Podziemnego i jednocześnie też działa w takiej katolickiej organizacji pod nazwą Front Odrodzenia Polski. 11 sierpnia 1942 roku Kossak opublikowała w imieniu tej organizacji ulotkę pod tytułem Protest przeciwko zagładzie Żydów. Była ona jedną z pierwszych osób, która jakby publicznie zabrała głos, publicznie to znaczy w strukturach państwa podziemnego, no bo ta ulotka nie była przecież oczywiście podpisana jej prawdziwym nazwiskiem. Ale te działania doprowadziły do powołania we wrześniu 1942 roku Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, który został przekształcony w Radę Pomocy Żydom, pseudonim Żegota. I to była instytucja polskiego państwa podziemnego. Zatem działalność, ona została w 1982 roku pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jesienią 1943 roku została ona przypadkowo aresztowana i wysłana do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Niemcy nie wiedzieli, kogo aresztowali, ale w toku prowadzonego śledztwa została przywieziona na Pawiak, no i tam w wyniku starań państwa podziemnego, Armii Krajowej, została ona przez Niemców uwolniona. To stało się w dniu 28 lipca 1944 roku. Za kilka dni wybuchło powstanie warszawskie, w którym ona wzięła czynny udział, działając w sferze informacji. Po upadku powstania wyjechała do Częstochowy i tam zaangażowała się w wydawanie tygodnika Niedziela. Jednakże w sierpniu 1945 roku władze komunistyczne, osobiście Jakub Berman, pozwalają jej udać się na emigrację. Dlaczego? Można byłoby zadać takie pytanie. Otóż okazało się, że Zofia Kossak uratowała bratanków Jakuba Bermana przed zagładą, no i on w dowód wdzięczności pozwolił jej wyjechać. Kossak osiada w Wielkiej Brytanii, tam łączy się z mężem, który będąc oficerem Wojska Polskiego 5 lat był uwięziony w obozie jenieckim. No i ona wraz z mężem osiedliła się na farmie i tam przez kilkanaście lat pracowała i jednocześnie kontynuowała pracę pisarską. Po II wojnie światowej jej książki były tłumaczone na język angielski, sprzedawały się w Stanach Zjednoczonych w tysiącach egzemplarzy, trafiały na listy przebojów i ona sama była wymieniana jako kandydatka do Literackiej Nagrody Nobla. Można powiedzieć, że na emigracji była ona takim człowiekiem osobnym, dlatego że nie zgadzała się z wiodącymi koncepcjami, które wtedy dominowały na emigracji. Pozostawała w konflikcie też z paryską kulturą. Giedroyć czy Mieroszewski krytykowali jej pisarstwo, a ona sama była zwolennikiem utrzymywania więzi z krajem i korzystając z odwilży 21 lutego 1957 roku wróciła do kraju, zamieszkując w posiadłości ojca w Górkach Wielkich. Jednakże nie była ona bierna. Tak? W 1964 roku podpisała list 34 przeciwko ograniczeniom cenzury. W 1966 roku odmówiła przyjęcia Nagrody Państwowej. Rok później uczestniczyła w obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz i widok bramy obozowej no tak wpłynął na jej zdrowie, że nastąpiło pogorszenie jej stanu i zmarła 2 kwietnia 1968 roku w Bielsku Białej. W PRL-u była ona, jej książki były wydawane, przede wszystkim Krzyżowcy oraz inne powieści, natomiast książka Pożogan, ona była w zasadzie zakazana aż do upadku PRL-u. W związku z tym no, warto zastanowić się i warto zanalizować, przedyskutować przesłanie tej książki. Czym jest Pożoga? Jak można spojrzeć na tą książkę, na to dzieło z perspektywy właśnie czy to literaturoznawczy, czy to historyka, czy powiedzmy osoby, która się zajmuje kresami wschodnimi, czy kresoznawcy. Tak? Można byłoby taką specjalizację utworzyć.
Książka zaskakująca jako debiut i książka, którą można potraktować jako swego rodzaju łącznik między tradycjami, bo kiedy rozpoczynamy lekturę, to oczywiście, zresztą sama autorka to też sugeruje, są oczywiste dla czytelnika skojarzenia sienkiewiczowskie na przykład, ci bohaterowie, postaci historyczne, ale przecież stylizowani są na nierzadko na kresowych obrońców z kart trylogii. Oczywiście jest to także książka bardzo mocno osadzona w tradycji, powiedzieć można, rodzinnego piśmiennictwa XIX wieku, początku wieku XX. Kiedy patrzymy na tę liczbę pamiętników, oczywiście wiele z nich w zawierusze wojennej przepadło, to ten zwyczaj, a może wręcz moralny nakaz sporządzania rodzinnej kroniki na potrzeby następnych pokoleń, no, był czymś powszechnym. I skoro tak ważne momenty i tak tragiczne stały się jej udziałem, sporządzenie tego zapisu no, było włączone jakby w ten obyczaj. Myślę też, że warto o tej książce, stąd powiedziałem, że jest ona łącznikiem, bo ona też podsuwa skojarzenia związane z tym, co w literaturze wydarzy się później, co oczywiście pod względem literackim będzie miało znacznie większe znaczenie, ale przyznam, że skojarzenia z Odojewskim wydawały mi się oczywiste. Muszę sprawdzić, czy w księgozbiorze pisarza Pożoga jest, przypuszczam, że tak, albo bardzo bym się zdziwił, gdyby jej nie było. Ta opowieść o wzrastającej nienawiści, o niebezpieczeństwie, które staje się taką realnością każdej chwili, każdego dnia, każdej nocy, to nasuwa myśl właśnie o tej arcydzielnej powieści Odojewskiego, czyli Zasypie, wszystko zawieje. A z kolei taka współobecność ważnych postaci historycznych i takich, które na kartach historii mniej są zaznaczone, też próba wskazania kontekstu wielkiej historii, choć jej echa do tego zakątku świata docierają z opóźnieniem i są bardzo słabe, to przyznam, że nasunęło mi skojarzenia z Józefem Mackiewiczem. Również biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Szczucka w tych niewielu, ale bardzo pięknych fragmentów pisze o naturze. To u Józefa Mackiewicza zawsze jest czymś bardzo takim, no, z jednej strony zaskakującym, ale też tak niezbędnie uzupełniającym ten obraz świata, gdzie z jednej strony są szaleństwa krwawej historii, a z drugiej piękno natury. Tak bym pospiesznie, może jeszcze jeden trop bym podsunął. Pomyślałem o Pożodze jako zapowiedzi tej wielkiej powieści pisanej już po wojnie wspólnie z mężem. Powieści nazywanej apokryfem rodzinnym. Myślę tu o dziedzictwie. No to jest, powiedzieć można, dopracowanie tej formuły, która w Pożodze się pojawia, żeby stworzyć z losów rodzinnych taką szeroką panoramę pokazującą polską kulturę, polską historię przełomu XIX i XX wieku, kiedy Kossak-Szczucka właśnie jakby na użytek rodzinny sporządza tę opowieść, ale przecież ona jest uniwersalna, pokazuje losy Polski w takiej, no, ważnej, pięknej perspektywy.
Pan profesor posłużył się określeniem kresoznawstwo. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawy termin, choć ja osobiście wolałabym raczej, aby określano mnie jako wschodoznawcę, dlatego że tego mikroświata, który Kosak-Szczucka opisuje w swojej powieści, nie należy moim zdaniem rozpatrywać tylko w kontekście polskich kresów. Więc z perspektywy wschodoznawczej pożąga to przede wszystkim świadectwo. Świadectwo świata, który odchodzi w zapomnienie, które historyczne przemiany zupełnie przemieniają dotychczasowe oblicze tego świata, a ludzie, którzy go tworzyli, w tym przypadku polska szlachta, niekoniecznie zdają sobie sprawę z przyczyn tego procesu i odbierają go przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, niekoniecznie rozumiejąc konsekwencje, zarówno przyczyny, jak i konsekwencje tego procesu, który wbrew ich woli się rozpoczął. To przede wszystkim świadectwo osoby głęboko przywiązanej do dotychczasowego statusu własnej klasy, własnego narodu, który ulega radykalnym przemianom. I z tej perspektywy, myślę, pożąga to książka bardzo interesująca, którą można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, zarówno w kontekście polskiego dyskursu kresowego i polskiej tradycji kresowej, jak i współcześnie w bardzo modnym obecnie dyskursie postkolonialnym. Tutaj rzeczywiście wiele przykładów takiego spojrzenia u Kosak-Szczuckiej można odnaleźć.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt, który można określić terminem ontologiczny, czyli świata, jaki jest przedstawiany i pewnej jego struktury, która jest opisywana z jednej strony, co zostało już tutaj przez moich przedmówców podkreślone, z punktu jakby zapisu strumienia procesu historycznego, który się toczy, który jest odzwierciedlony w pewnym strumieniu świadomości narratorki, który jest nie tylko zapisem tego, co i jak dane, tak, by do tradycji fenomenologicznej nawiązać, ale również z pewnej określonej aksjologii. Tutaj mamy do czynienia z opisem świata i jego wartościowaniem, stąd będzie topos kultura przedstawiona barbarii, zachowanie, kontynuacja z niszczeniem, z rabunkiem, z zaprzepaszczeniem. Jest to zapis świadomości, że pewien świat, w który autorka weszła przez małżeństwo, no bo lubelszczyznę trudno uznać za ówczesne kresy, to był środek tego obważanka, prawda, by nawiązać do słynnej metafory Piłsudskiego, natomiast przez małżeństwo ląduje tam, ale ona jakby rozumie doskonale tą ciągłość. Jednocześnie bardzo ciekawe, zwłaszcza w pierwszej części książki są pewne metarefleksje, bo autorka, usiłując opisać elementy składowe tego jej świata, w którym ona uczestniczy, które przeżywa, w tej całej czaso i przestrzennej strukturze, opisy chociażby dworów, opisy parków, elementów składających się na funkcjonowanie pewnego dużego gospodarstwa rolnego, jakim jest majątek, z uczestnikami. Z jednej strony nawiązanie do tradycji grecko-rzymskiej. Jeżeli mówi o familii, jako to jest ten grecki oikos. Prawda? Oikos to jest rodzina i grupa niewolników, pracowników. To samo jest w familii, prawda? A zatem ten topos kultury i ciągłości sięgającej dziś do czasów, powiedzmy, rzymskich, do kultury łacińskiej, bo ten element, sądzę, jest bardzo mocno, jeżeli nie wprost o takim rdzeniu u autorki, ale jednocześnie jest świadomość, i to jest drugi ważny, sądzę, termin, sarmatyzmu. Ona jest jeszcze zapisem pewnej tradycji sarmackiej, która jednoczy wielonarodową grupę szlachty, ziemiaństwa, polskiego, ale w korzeniach rusińskiego. Więc to też pokazuje w tym zapisie, że dyskurs postkolonialny czy kolonialny, by nawiązać chociażby do pracy francuskiego historyka Beauvoir, przypomnianej ostatnio w jednym z artykułów w Gazecie Wyborczej, chyba przed tygodniem, czy na temat relacji polsko-ukraińskich, to nie jest tylko żywioł Polski, który dominuje, ale to ta polskość jest polskością obywatelską, a nie narodową. Bo jeżeli podrapać, to ta szlachta polska będzie miała w dużej mierze rusińskie korzenie. Co więcej, autorka podkreśla bardzo mocno, żywszy związek z familią, z całą służbą, wszystkimi oficjałami tego majątku, który funkcjonuje pod zarządem ziemiańskiej, jego kierownictwa, ze służbą rusińską, niż z katolickimi albo Mazurami, albo szlachtą zagrodową, tak? Czyli z chłopiałą. Prawda? Czyli tu jest bardzo ciekawy zapis tych stosunków narodowościowych i na to trzeba zwrócić uwagę, że Polski nie oznacza tutaj polskości w sensie etnicznej, tylko kulturowej. Z całym, prawda, domniemaniem, że dzisiejsi katolicy ziemianie rusińskiego pochodzenia jeszcze kilka pokoleń wcześniej mogli być wyznania prawosławnego, prawda? To trochę tak jak jezuickie kolegia na Lubelszczyźnie w ciągu kilku dekad spolonizowały na nowo w dużej mierze sprotestantyzowaną luterańską czy kalwińską szlachtę. No więc to są ciekawe tutaj procesy, które są jakby w pewnym horyzoncie. Nie wszystko jest tutaj nazwane, ale jest gdzieś w podtekście wskazane i wypowiedziane.
Tak, choć tutaj w tym aspekcie też można dostrzec dosyć sporo ambiwalencji u Kozak-Szczuckiej. Mianowicie ona z jednej strony, tak jak pan profesor wspomniał, podkreśla bardzo ten związek polskiej, w cudzysłowie, szlachty ziemiaństwa z jej służbą, z tym ludem rusińskim, przeciwstawionym słopiałej szlachcie rdzennie polskiej, ale jednocześnie Kozak-Szczucka nieustannie podkreśla swoją wyższość, nawet taką rasową. Wielokrotnie pada takie określenie, że Rusini, bolszewicy, nie są w stanie wybaczyć Polakom ich wyższości duchowej, rasowej i cywilizacyjnej. Kozak-Szczucka pisze o tatarskim pierwiastku we krwi ludu ukraińskiego. Więc tutaj z jednej strony ten lud jest nasz, mamy z nim wspólne korzenie, wspólny rdzeń, a z drugiej strony on jest już w jakimś stopniu zanieczyszczony, gorszy, skażony. Jednocześnie Szczucka pisze to z perspektywy człowieka z zewnątrz, dlatego że ona nie była rodem z Wołynia, znalazła się tam dzięki małżeństwu. I to też zarzucał jej Jarosław Iwaszkiewicz, mówiąc, że ona ma pewien dystans wobec tych wydarzeń, wobec tego świata, tej ziemi, którego osoba rdzennie ze wschodu nie miałaby.
No tak, ale dystans jest jakby warunkiem takiej konceptualizacji, jakiegoś takiego opisu.
Jeśli chodzi o
najbardziej. A tutaj warto właśnie jeszcze zwrócić uwagę na ten opis, na ten obraz tego społeczeństwa kresowego, bo tutaj on się składa z takich czterech elementów w zasadzie, które jakby przesądzają o tym, że ten, powiedzmy, ten dyskurs postkolonialny tak nie do końca, powiedzmy, pasuje do, jako taka pewna rama interpretacyjna, bo przede wszystkim administracja, biurokracja to jest rosyjska, tak? I ona jest tam gdzieś w cieniu. Potem ziemiaństwo, no to jest kulturowo polskie. Potem mamy ludność wiejską, czyli chłopi, no to są Gusini. pomiędzy tymi, no to tymi grupami pomiędzy chłopstwem rosyjskim a polskim ziemiaństwem, no to jest właśnie ta szlachta zagrodowa, etnicznie polska, ale mająca przede wszystkim takie poczucie no, odrębności takiej wyznaniowej. No i mamy ludność żydowską, która pełni rolę taką pośredniczącą. Tak? Handel, zajmuje się handlem, usługami i tego typu powiedzmy działalnością. Czyli tutaj można powiedzieć, że pozycja taka gospodarcza, miejsce w gospodarce jest zależne też, czy jest związane z miejscem w strukturze takiej etnicznej, kulturowej.
Może dodał jeszcze dwie takie drobne uwagi, bo pojawiła się w naszej rozmowie fraza ze słowem, które dziś brzmi straszliwie, to znaczy rasowy, rasa. Zupełnie inaczej to słowo funkcjonowało w języku dwudziestolecia międzywojennego. Takiego złowrogiego wymiaru nabrało oczywiście pod wpływem II wojny światowej. Jest naprawdę wiele tekstów, może nie będę wymieniał teraz ich autorów, w których to słowo brzmi neutralnie, więc pewną poprawkę na historię słowa zawsze musimy brać, z czego oczywiście pani sobie zdaje sprawę, ale tak dla wyjaśnienia także naszym słuchaczom. Pomyślałem także o tym, o tej emocjonalnej reakcji albo o tym poczuciu wyższości kulturowej. Myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę tę specyfikę książki, której autorka robi wiele, żeby pozostawić wrażenie, że stara się zapisać swój aktualny stan wiedzy o świecie, swoje aktualne emocje, te właśnie z miesięcy, z lat, które są przedstawione w porządze. No ale o czym profesor wspomniał na wstępie, ta książka powstaje przecież kilka lat po. Czy część tych opinii, czy część tego negatywnego stosunku wobec wsi nie wynika, nie jest reakcją na to, co Kossak-Szczucką spotkało. To znaczy trudno jest mi w pełni dystansować się wobec takiej postawy, czy wobec tych ocen, które mogą razić współczesnego czytelnika. No ale jeśli pomyślę o tym, że formułuje ktoś okradziony, ktoś, kogo życie było zagrożone przez wiele miesięcy, kto drżał o życie swoich małych dzieci, no to wydaje mi się, że jakiś pokład, łagodnie mówiąc, niechęci, no musi w człowieku pozostać wobec tych, którzy byli źródłem tego zagrożenia.
Tak, to jest naturalne i moim celem oczywiście nie jest posądzenie Zofii Kossak o rasizm w takim współczesnym rozumieniu, bo też podczas II wojny światowej dała, no myślę, chyba najbardziej wymowny dowód, że od takich postaw była daleka. Ale mimo to nie da się nie zauważyć tutaj silnie polonocentrycznego spojrzenia i silnego osadzenia właśnie w tym kontekście kulturowym, historycznym. On jest zresztą kluczem do zrozumienia pożogi, której absolutnie nie należy postrzegać przez pryzmat naszych dzisiejszych poglądów, bo z natury rzeczy będą one odmienne niż u autorki. Jakkolwiek ta perspektywa właśnie silnie polonocentryczna, perspektywa tak zwanej imamologii, a mianowicie definiowania innego, w tym przypadku Ukraińca, Rusina, przez pryzmat jakichś własnych uprzedzeń, stereotypów, doświadczeń wyłącznie własnej grupy, jest w pożodze po prostu obecna.
No dobrze, ale czy my w takich opisach możemy oczekiwać od autorki tak zwanego God's Eye View, że ona jak Baron Münchhausen chwyci się za włosy, podniesie się ponad to swoje stanowisko, to standpointness, positionality, to są również dzisiaj bardzo modne terminy filozofii nauk społecznych, pokazujące no, te różne zaangażowane. Ja bym przywołał trochę inne jeszcze wspomnienie, Karen Blixen i Pożegnanie z Afryką. Jak bardzo empatyczna autorka, prawda, opisująca Murzynów pracujących na jej farmie kawy, ale jednocześnie tam jest pewien, jakby nie było, paternalizm. Może to jest lepszy termin niż rasizm, i który odzwierciedla również ówczesne przekonanie w naukach społecznych. Pamiętajmy, że gdzieś tam w horyzoncie jest Spencer, jest Darwin. By przywołać nawet Zygmunta Baumana i jego Nowoczesność i Zagładę, w której stara się z jednej strony pisać o właśnie tym scjentystycznym podejściu do narodów, które są gatunkami zjadającymi się, to jest pewien proces naturalny, które jedne są bardziej rozwinięte, a inne dopiero są in statu nascendi. Tak? Z punktu widzenia Kosak-Szczuckiej, Rusini są in statu nascendi. Tam gdzieś jest przed nimi jakaś ewolucyjna przyszłość, prawda, która zaczyna się za chwilę stawać w procesie rewolucyjnym i tego powszechnego zniszczenia na zgliszczach, którego zacznie coś innego wynikać, ale ona jakby w tym schematach poznawczych, którymi operuje, odzwierciedla ówczesne spojrzenie, które będzie i w społeczeństwie na przykład amerykańskim, na południu, prawda, tych różnych przedziałów, innego rozumienia do kategorii równości, raczej pewnego odmiennych uprawnień, odmiennych potrzeb, odmiennych możliwości. Więc to dzisiaj może nie jest samo oczywiste dla czytelnika przyzwyczajonego do takiej pewnej perspektywy w niektórych krajach, zwłaszcza multikulturalnej, czy pewnego wyzwalania się z kolonialnych perspektyw, które zostały narzucone. Prawda? Pytanie oczywiście, że w czy można tym pozostałym aktorom, ona oczywiście nie uwzględnia albo nie staje się jakby głosem tych innych grup społecznych, które opisuje, prawda? Więc tu się zgadzam, że to jest ta polonocentryczność w sensie kulturowego oglądu, jak ziemianie, że tak powiem, którzy są w sytuacji zagrożenia i gdzie ten ich świat niespodziewanie dla nich. No, tam w tych takich metanarracjach pojawia się, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta Arkadia, którą opisuje w takim postromantycznym, niekiedy może rzewnym nastawieniu, prawda, to et in Arcadia ego, prawda, nagle się rozsypuje. I tu jest pytanie, dlaczego?
Przecież byliśmy dla klubiani, Kosak-Szczucka wielokrotnie.
Albo byliśmy dla nich tak dobrzy, czy tak sprawiedliwi, prawda? Więc ten naturalny podział, oczywiście nierówności, ale był traktowany jako coś zastanego, czy wręcz w pewnej tradycyjnej, nawet i religijnej wizji, prawda, że ta równość będzie dopiero, że tak powiem, w przyszłym życiu, a tutaj te struktury społeczne są takie, jakie są.
Jeżeli stosujemy jakieś kategorie interpretacyjne do czegokolwiek, do powieści na przykład, no to też warto, powiedzmy, te kategorie interpretacyjne sprawdzić, tak? Podać jakieś argumenty tekstualne i ewentualnie kontrargumenty tekstualne. I przynajmniej jak ja czytałem Pożogę, bo ja z tą, powiedzmy, lekturą to obcowałem jeszcze, powiedzmy, w czasach PRL-u, bo to była książka zakazana, no ale akurat była w domowej biblioteczce. I jak ją potem czytałem po latach, no to tam to ona oczywiście przyjmuje pewien punkt widzenia, ale ona poza ten punkt swój widzenia jednak wychodzi, bo tam na przykład warto zauważyć, że jest tam opis pogromu na Ukrainie, tak? I teraz ten pogrom nie wydarzył się, powiedzmy, w jej miejscowości, tylko w jakiejś miejscowości obok. Czyli to już w tym momencie ona już wychodzi poza taką formułę kroniki, diariusza, tak? No bo opisuje o tym, co się tam zdarzyło obok. I pytanie teraz jest takie, czemu ona na to zwraca uwagę? No jeżeli gdyby ona miała taki właśnie klasowy, arystokratyczny punkt widzenia, no to by się tam, powiedzmy, tą ludnością żydowską nie przejmowała. Potem tam mamy opisy na przykład kozaków. I ten opis jest bardzo pozytywny. Obraz tego, tych kozaków, którzy stacjonują, powiedzmy, w jej posiadłości, w jej domku, no jest bardzo taki przyjazny. Tam ona relacjonuje, powiedzmy, rozmowy z dowódcą kozaków. On chciał adoptować jej dziecko, jej syna. To też widać, że te relacje pomiędzy nią a kozakami były takie, no, przyjacielskie chyba, tak? Skoro pada taka propozycja. Tak, ona, powiedzmy, tam w wielu elementach, w wielu sytuacjach wychodzi poza ten swój taki krąg społeczny, tak? I próbuje zrozumieć, powiedzmy, innych, ale ja bym powiedział też, że ta książka, ona jest takim niby takim diariuszem, ale jednocześnie tam jest taka warstwa historiozoficzna też, tak? I powiedzmy socjologiczna również, bo mamy na przykład jej interpretację bolszewizmu. No to takie były realia, takie były fakty. No tak powiedzmy, ta rewolucja bolszewicka przebiegała, no, w różnych częściach Rosji. Tu mamy Żeromskiego, tą książkę.
Na prowosie Wyszkowie?
Nie, tak, na prowosie Wyszkowie i przedwiośnie przede wszystkim. No to tak ta rewolucja wyglądała i teraz autor stara się być wiarygodny, uczciwy i opisuje to, z czym miał do czynienia, i trudno mu teraz z tego powodu czynić zarzuty, z tego, że opisuje to, co widział. Tak?
Tak, ja bym się jeszcze chciała zatrzymać przy jednej kategorii, którą pan profesor wskazał, mianowicie paternalizm. Ja bym do tego jeszcze dodała swego rodzaju orientalizm. Mianowicie Kostak-Szczucka ma w sobie bardzo dużo sympatii do Rusinów, takich, jakimi oni byli przed rewolucją. Nazywa narzecze rusińskie, nigdy nie pisze o języku ukraińskim, ale narzecze rusińskie bardzo śpiewnym, bardzo przyjemnym, uwielbia ukraińską muzykę, elementy kultury ludowej, zdobień. To wszystko tworzy ten jej kresowy mikroświat, w którym żyje. Ale z drugiej strony ona nie jest w stanie wyjść poza tą percepcję przedrewolucyjną. Mianowicie sam stosunek autorki do języka ukraińskiego. Mamy tutaj wiek XX, mamy już drugą dekadę XX wieku. Literacki język ukraiński rozwijał się od wieku XIX. Mamy już tutaj, jesteśmy kilkadziesiąt lat po poezji Tarasa Szewczenki, dajmy na to. A Kostak-Szczucka wciąż odbiera językowi ukraińskiemu prawo do stanowienia takiego języka państwowego, języka inteligencji. Nazywa go jakąś irracjonalną hybrydą, czymś stworzonym na potrzeby polityczne, może z powodów podszeptów z Berlina. Tutaj rzeczywiście w tych kategoriach postrzega przemiany, procesy narodowo-twórcze, które widzi jak gdyby z daleka, mimo że dzieją się one na jej oczach, na przykładzie ludzi, z którymi żyła od lat.
Może do tego obrazu skoncentrowanego na inności dodał podobieństwo. Znaczy, myślę o tym, że Kostak-Szczucka przedstawia te procesy, które na terenach dawnej Rzeczpospolitej zachodziły wszędzie, bez względu na etniczny skład ludności. No bo przecież to, co nazywane jest unarodowieniem, uobywatelnieniem, dokonuje się również w Małopolsce, dokonuje się w Wielkopolsce, dokonuje się na Mazowszu. Co więcej, jednym z głównych błędów poznawczych przywódców rewolucji bolszewickiej było to, że byli przekonani, że chłopi mazowieccy, lubelscy zachowają się tak samo jak chłopi wołyńscy i w odpowiedniej dla nich chwili chwycą za broń, żeby zwrócić się nie przeciwko najeźdźcy bolszewickiemu, ale przeciwko panom i by zniszczyć pałace, wygnać panów, dokonać tego wszystkiego, co opisuje Kossak-Szczucka w Porządze. Te procesy unarodowienia zachodzą oczywiście w różnym tempie i mają różne skutki w różnych rejonach, jak mówię, ziem dawnej Rzeczpospolitej. Oczywiście widzimy, jak w dramatycznych okolicznościach przebiegają na Wołyniu. A druga kwestia, tak pomyślałem o tych sprawach językowych. No, też powiedziałbym, że z perspektywy polskiej spoglądając u użytkowników polskiego języka, właściwie stanęliśmy wobec, użytkownicy polszczyzny stanęli w tym 18, 20, 22 roku, z którego pochodzi powieść, książka Szczuckiej, wobec podobnego zadania, to znaczy wynalezienia języka, na który sprostałby potrzebom prawa, gospodarki, kolejnictwa na przykład, prawda? I wtedy też te zarzuty, czy też takie wydymanie warg na to, iż polszczyzna nie jest w stanie być tym nowoczesnym językiem, się pojawiały. Więc myślę, że to książka, która pokazuje pewne uniwersalne procesy. A jak mówię, znów ta warstwa reakcji na pojawienie się zalążków państwa ukraińskiego, no ona, powiedziałbym, nie mogła być inna wobec kogoś, kto widzi, no po pierwsze, no trudno przecież nazwać to inaczej jak pewną nieudolnością rządów hetmańskich. To jest po prostu opisanie historycznego stanu. Tak było również wśród ludności ukraińskiej. Ten rząd nie cieszył się poparciem, o czym Kossak-Szczucka informuje. Potem przychodzą rządy Atamana Petlury, które też trudno uznać za spełniające wszelkie kryteria. No a dodatkowo przecież te rządy związane będą z taką ostrą już propagandą nacjonalistyczną i przyniosą też pogromy ludności żydowskiej.
Które są opisane
w tej książce. Więc powiedzieć można, że pewien dystans wobec tych prób stworzenia ukraińskiej państwowości jest, przyjmując, tak staram się empatycznie do tego podejść, przyjmując doświadczenia Kossak-Szczucki i punkt widzenia, one są pod wieloma względami zrozumiałe.
Ona jest powoływana jako źródło historyczne w wielu opracowaniach historycznych tej relacji. Tak? Także to taki, ten opis jest wiarygodny. On nie wynika po prostu z jakiejś jej niechęci, tylko tak było.
Sam opis wydarzeń rzeczywiście jest taki bardzo reporterski i tutaj ciężko polemizować z zasadnością samych przywoływanych faktów. Ale jednocześnie chyba nikt Kossak-Szczuckiej nie uznałby za zwolenniczkę programu federacyjnego. Widzimy tutaj ewidentnie, że ona właśnie spoglądając na te narody jak Ukraińcy z takiej perspektywy paternalistycznej, nie widzi ich w roli partnerów dla Polaków.
Ale to jest związane z perspektywą przyjętą przez autorkę. Z jednej strony mamy historię światową, Weltgeschichte, tak? Mamy proces rewolucji, rozpadu starego porządku, prawda, XIX-wiecznego, od Kongresu Wiedeńskiego, prawda. Ta La Belle Époque się kończy. To jest gdzieś w horyzoncie. Z drugiej strony Wołyń to nie jest Galicja, to nie jest Lwów, to nie jest rozwój, prawda. Pamiętajmy o pracach również dotyczących świadomości polskiej, chociażby słynna praca Bystronia, później Zbigniewa Wierzbickiego i ostatnio kolejne badanie słynnej Żmiącej, prawda, w Beskidzie przez warszawskiego socjologa Michała Łuczewskiego. Dla Bystronia i nawet jeszcze częściowo u Wierzbickiego Polacy to jest lokalna szlachta. oni są miejscowymi. Więc analogicznie można powiedzieć, że z perspektywy inteligenckiej ziemianki, jaką jest Kosa Krzyżówka, ta ludność jeszcze nie żywi w tamtych czasach właśnie tu na Wołyniu. Bo pamiętajmy o jeszcze jednym ważnym elemencie, o którym żeśmy nie wspomnieli. Pewna autonomia ziemian, którzy mogli kultywować swoją kulturę, sposób życia sąsiedzkiego, jest przyzwolony, pewne jest nawet docenienie, że czynownicy rosyjscy są na wyższym poziomie niż w królestwie, prawda? Czyli to są ci bardziej niekolonizujący Rosjanie, bo oni są u siebie w imperium i nim zarządzają, jak brytyjscy czy francuscy, że tak powiem, urzędnicy, że tak powiem, we Francji, a inaczej w Senegalu czy w Kenii. Ale jednocześnie za granicą czy linią czerwoną są wszelkie próby edukacyjnego i kulturowego oddziaływania zarówno na szlachtę zagrodową łacińską, polską, której świadomość, my jesteśmy katolikami, ale oni nie mają świadomości polskości czy jakiejś ukraińskości. Oni są tymi zbiegłymi Mazurami czy jakąś tam szlachtą zagrodową, która kiedyś osiadła i oni, ponieważ nie są tą wyższą grupą, prawda, w tym postsarmackim polskim obiegu kulturowym. I to samo jest z Rusinami. Ci Rusini z jej punktu widzenia są po prostu ludnością miejscową, mówiącą po rusińsku, bez ukraińskiej świadomości. I to też trochę widać w tym zderzeniu się, można powiedzieć, pewnych niepowodzeniach, że oni są też nie zawsze, albo są niekiedy rozczarowani tym, co nie bolszewicka, ale ta narodowa czy nacjonalistyczna oferta im przedstawia, prawda? Więc sądzę, że tu jest ten problem ówczesnej epoki, że w wielu warstwach mamy, no, wróćmy do chociażby Twardocha i jego apologii śląskości, że jego rodzice są pierwszym pokoleniem, które weszło w język ogólnopolski i za śląskość byli w szkole karceni. Ale jego dziadkowie przynależą do okolic kopalni, wieży kopalni i kościoła.
Tak, oczywiście trudno porównywać skalę i zasięg świadomości narodowej ludności Wołynia do tego, co było w Galicji pod rządami austriackimi. No i to wynikało bezpośrednio z polityki rosyjskiej oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał. Aczkolwiek ciężko się oprzeć wrażeniu, że Zofia Kosak tęskni za pewnym modus vivendi z roku 1905, z czasów po 1905 roku, kiedy te stosunki między polską szlachtą, rosyjskimi urzędnikami, którzy też byli przecież z perspektywy Rzeczpospolitej najeźdźcą, może nawet kolonizatorem, gdybyśmy takie pojęcie tutaj chcieli rozciągnąć, to Zofia Kosak tego nie postrzega na tym poziomie. Ona się nie odwołuje do epoki powstań, do epoki silnej rusyfikacji w XIX wieku. Ona postrzega stosunki z Rosjanami jako to, co ją spotkało w ostatnich kilkunastu latach. Czyli to, co do zasady, tam nie było jakiejś traumy związanej z Rosją. Ale jednocześnie, czy Zofia Kosak pragnie tego, aby ten lud nieświadomy, prawosławny, rusiński przerodził się w takich Ukraińców, jacy istnieli już w Galicji? Czy ona dostrzega jakąkolwiek korzyść, którą część Polaków właśnie związanych ze środowiskami federacyjnymi dostrzegała w uświadomieniu narodowym Ukraińców? Raczej Zofia Kosak gdzieś w głębi duszy chciałaby, aby ten świat pozostał takim, jakim był. Aby polska szlachta miała swoją wyższość, taką hierarchiczną na poziomie kulturowym i ekonomicznym, aby Rosjanie sprawowali, powiedzmy, nie najgorsze, możliwe do zniesienia rządy, a lud pozostawał posłuszny, bierny, pokojowo nastawiony wobec szlachty, która przecież jest dla niego taka dobra, zapewnia mu utrzymanie, zapewnia ład społeczny. Zofia Kosak żyła w świecie swoich dworków, swoich oranżerii, swoich stajni z końmi arabskimi i kochała ten świat. Czemu ciężko się dziwić, bo był dla niej po prostu wygodny, umożliwiał jej warstwie rozwój, pomyślne życie rodzinne, ale mam wrażenie, że ona nie jest w stanie z tej swojej ściśle regionalnej, a jednocześnie polskiej w kulturowym znaczeniu perspektywy wejść na pewien poziom przemian społecznych, które postępowały już wówczas w całej Europie.
No tak, ale jakie to były właśnie te przemiany społeczne? Bo jak się powiedzmy porównuje bolszewizm z caratem, no to nic dziwnego, że te czasy carskie uznaje się za taką idyllę, no bo w porównaniu z tym, co car robił, no to bolszewicy wprowadzili taki terror totalitarny, tak? I tutaj warto się właśnie też zastanowić nad Zofii Kossak interpretacją bolszewizmu, bo ten opis tych kilku miesięcy władzy bolszewików na Wołyniu i w Nowosielicy i w okolicach, no to jest takim, powiedzmy, jednym z pierwszych takich literackich opisów systemu totalitarnego i takich, no można powiedzieć, trafnych.
Znaczy ja bym tutaj dodał od razu, że to jest bolszewizm postrzegany w perspektywie powiatowej. Bo sądzę, że ta kwestia też jest ważna. Tam nie ma wielkich przywódców bolszewickich, prawda? To są już tylko, ktoś się pojawia jako komisarz, jako oddelegowany. Nierzadko są to postacie, które były gdzieś na marginesie, które miały jakieś problemy przestępcze. Więc to jest trochę nemo profeta in patria sua, jeżeli chodzi o tych bolszewickich agitatorów, no bo oni mają swoją przeszłość, są znani i są jakby w tej perspektywie odbierani przez tych, na których oddziałują. Prawda? Czy to będzie ci, którzy są deklasowani i mają zniknąć, jak i tych, którzy są od razu, na których chcą oddziaływać. I teraz ciekawe jest chyba to, na co ona zwraca uwagę, że z jednej strony można by powiedzieć, agitatorzy oddziaływują na z jej perspektywy wcześniej pasywny lud, a z drugiej strony pojawia się pewna kategoria żywiołu, że oto bolszewicy, czy ten, no to jest związane oczywiście z tą Weltgeschichte, prawda, koniec I wojny światowej, rewolucja, nagle jest taki historia spuszczona ze smyczy. Ten pewien element cyngla, który uruchamia pewien wystrzał i pewien proces, który zaczyna się toczyć, prawda? Chociażby jeżeli ona pisze ten krzyk gonił wszędzie, śnił się pośród nocy, oddajcie ziemię, ziemia nasza, czytało się w każdej twarzy, słyszało się w każdym słowie. To nie było już namiętności ani pożądanie ludzkie. To był żywioł nieodparty, nieubłagany, który powstawał z szumem groźnej fali, a runąwszy miał zalać wszystko i zagładzić. Czyli mamy jakby doświadczenie, prawda, jak czegoś, co, i tu jest pytanie, pewnej konieczności historycznej, prawda, albo pewnej nowej fazy erupcji wulkanu, można by do tego przyrównać. Prawda? Więc sądzę, że warto czytać tę książkę, taka jest moja, powiedzmy, filozofa, perspektywa, przez pewne procesy opisywane, tam są pewne próby jakby meta refleksji nad nimi, ale przede wszystkim to jest ważne, ten zapis, jak ona to ze swojej, oczywiście bardzo subiektywnej i ściśle społeczno-kulturowej osadzonej perspektywy postrzega i zapisuje. Prawda? Więc to jest taka spisana historia mówiona, by nawiązać do pewnego dzisiaj modnego określenia.
Niezwykłe, że forma, o której tutaj z takim wahaniem mówimy, powieść, dziennik, pamiętnik, apokryf rodzinny, etc., finale, kiedy to przemoc bolszewicka dochodzi do apogeum, staje się już tylko dziennikiem. Tak jakby Kossak-Szczucka mówiła, już teraz nie będę tego stylizować. A być może to są stylizowane na dziennik zapiski, ale to już pozostanie tajemnicą
pisarki. Ale tam chyba, a te przykłady z tymi koniami arabskimi albo tak. z tym pawem, który został zjedzony przez świnie.
Tak,
to jest
tak,
takie tak, nie, znaczenie symboliczne ma. Tak? I tak. To, czy to jest właśnie diariusz, czy tam są takie właśnie
tak.
elementy wychodzące już. Poza diariusz, ale się
no tak, ale to jest tak? pani z kulturalnego domu, wykształcona malarsko, literacko, więc jej postrzeganie może być takie no, trochę kunosko-flekowskie. Tak? Mamy pewne schematy poznawcze, w które łapiemy tę falę fenomenów czy, i interpretujemy również przez za pośrednictwem takich czy innych ale już tak, milczy.
Myślę, że interpretację stanowi sam tytuł tej książki. Prawda? My się w pewnym momencie przekonujemy, że pożoga nie dotyczy tylko mojego prywatnego majątku, wygodnego życia, choć od razu dodajmy, że bardzo pracowitego życia. To były dobrze prosperujące w tym przypadku sprawiedliwie i z poświęceniem zarządzane no, przedsiębiorstwa rolnicze, mówiąc może współczesnym językiem. Ale ta pożoga rozciąga się na cały świat. Czy może dotknąć całego świata. To też jest ciekawe, że nie pojawia się w żadnym miejscu tej książki, ani w Kossak-Szczucka nie dodaje żadnego słowa wstępnego, w którym by ta perspektywa po Bitwie Warszawskiej była podana. Tak? Że tę pożogę udało się zatrzymać. W gruncie rzeczy widać, że ona ma taką moc, że mogłaby ogarnąć cały świat, ale też jest bardzo ciekawe to, owszem, to jest perspektywa lokalna, ale zobaczcie Państwo, że ważną rolę odgrywa tutaj też tak oczywiście na niewielką skalę wprowadzony, ale wątek związany ze stolicą, z Piotrogrodem. Z którego przychodzi kobieta mówiąca o tym, jak tam wygląda rzeczywistość i która w Kossak-Szczuckiej wydaje się jeszcze bardziej przerażająca niż ta, którą poznaje tutaj na miejscu.
Tak, ja bym właśnie pożogę nazywała takim świadectwem historii, która w sposób gwałtowny wdziera się do świata wcześniej niejako od tej historii oddzielonego. Mianowicie pierwsza wojna światowa, wydarzenie tak dramatyczne, przełomowe w dziejach świata, ale również Polski, pojmowanej w takiej narodowej perspektywie, u Kossak-Szczuckiej tak naprawdę nie istnieje. Tutaj nie ma żadnego wstępu dotyczącego roku 1914, bo tak naprawdę te wydarzenia rozgrywają się z dala od świata Kossak-Szczuckiej. Później sama rewolucja lutowa zostaje określona jako wrażenie zewnętrzne i intelektualne. Polska inteligencja konstatuje fakt, że upada carat. Konstatują go także chłopi, którzy tutaj nie podchodzą do tego z jakimś wielkim zaufaniem, bo portrety cara chowają w razie, gdyby on jeszcze kiedyś wrócił. Niekoniecznie dostrzegają te szanse na jakikolwiek rozwój narodowy, społeczny, państwowotwórczy w tym momencie, kiedy dotychczasowa władza upada. I to wszystko dzieje się wciąż jak gdyby z daleka od Wołynia. Ale w końcu ta historia wdziera się w sposób, jak już powiedziałam, bardzo, bardzo gwałtowny, dramatyczny, bo dochodzi do pogromów, dochodzi do tytułowej pożogi, która ściera z powierzchni ziemi ten świat zbudowany przez te kilka wieków. I co potem? Tutaj Kossak-Szczucka nie znajduje odpowiedzi.
Tak, właściwie dłużej niż kilka wieków, budowany przez kilka tysięcy lat. No, bo to jest zniszczenie, znaczy pożoga pochłania do fundamentów wszystko.
No bo potem mamy de facto do czynienia z westernem. Jeżeli wziąć te opowieści o obronie prawda, tych dworków, przemieszczaniu się, uciekaniu z dziećmi, to jest, jeżeli sięgniemy do właśnie wspomnianych przez siebie trylogii, tak, też motyw ucieczek różnych, ale tego naporu miejscowych, nazwijmy to rusińskich Indian, którzy polują na tych przemieszczających się osadników, którzy uciekają, i gdzie też mamy tą wyższość, prawda, ten topos my, którzy tutaj kolonizujemy, czy oczywiście tu nie ma wprost kolonizacji, bo tu jest perspektywa właśnie, można by powiedzieć, nawet południowoafrykańskich Burów, tak, którzy są tam od któregoś wieku, prawda, w wyniku migracji po części religijnych i uciekania, a jednocześnie część później murzynów ściągniętych, prawda, z innych krajów czy migrujących i atakuje. Więc tu jest też ciekawy taki element, nie powiem, że powieści płaszcza i szpady, ale jakbym to nazwał tego westernu, pewnej toczącej się walki o przetrwanie. Prawda? Czyli tracimy, i tutaj to, na co pani zwróciła uwagę, że pożoga niesie z sobą w zasadzie niszczenie. I z punktu widzenia tej, można to powiedzieć, rasistowskiej, paternalistycznej, ale kogoś, kto jednak kultywuje pewną kulturę, niszczenie wszystkich przedmiotów, książek, jakichś białych kruków, prawda? To budzi w niej po prostu określone doświadczenie, i ja bym powiedział, nawet ona nie ma za złe tym ludziom aż tak bardzo, że oni to niszczą, no bo oni nie potrafią docenić wartości immanentnej tych przedmiotów, ewentualnie jakieś gobeliny przerabiają na kapy na łóżko, prawda? Natomiast ten świat się rozpada i co z niego będzie, prawda? Bo tu jest jakby obserwacja. Oni przerabiają szafy gdańskie na jakieś poidła czy koromysła dla zwierząt, tak?
Ale jeśli mogę się
zderzenie dwóch światów.
Zderzenie świata kultury ze światem natury, można by rzec.
Tak, ale jeśli mogę się tego obrazu przerabiania mebli gdańskich na sprzęty w oborach stosowane uchwycić, to powiedziałbym, że Kosak-Szczucka pokazuje na tę dyskretną, ale nie, czy delikatną, ale jednak podstawową różnicę między tym, co wydarza się podczas tych chłopskich wystąpień, chłopskich buntów, a tym, co przychodzi z bolszewizmem. Ona nawet tak z pewnym gorzkim humorem o tym mówi, że gdybym wiedziała wówczas, co nas czeka, to inaczej bym pomyślała o tamtych doświadczeniach, bo nawet jeśli dokonuje się tak potężne zniszczenie, no to jednak ono się dokonuje ze względu na chłopską zapobiegliwość.
Bo to jest rabacja galicyjska, powiedzmy.
Tak, tak. Ta ziemia ma trwać. Ona ma wydawać plon. Zboże ma przynosić ziarno. Nikt nie wyobraża sobie, że Wołyń może stać się przestrzenią, w której zabraknie chleba. A to się dzieje, kiedy przychodzą bolszewicy. Tak? Jest ta scena chociażby, kiedy chłop zostaje zamordowany przez bolszewików, czy okaleczony, tak? Ucięta zostaje mu szablą ręka, kiedy broni niedojrzałego zboża przed sowieckimi żołnierzami, którzy chcą konie paść tym, co ma przynieść chleb za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy. Tak, ta pożoga definitywna, no, się dokonuje właśnie w związku z Bolszewią. I myślę, Kosak-Szczucka, czy to jest taka głęboka interpretacja, czy też taka artystyczna intuicja, pisarska intuicja. Wydaje mi się, że tym, co buduje obraz bolszewizmu w tej książce, jest interpretacja czerwieni bolszewickiego sztandaru. Ona właściwie w pewnym momencie zaczyna sugerować, że istotą bolszewizmu jest ludobójstwo, że ten system nie jest do pomyślenia bez dania przyzwolenia na przemoc, na mordowanie. W pewnym momencie także mordowanie tych, którzy stają po stronie władzy bolszewickiej. Jest przecież ten moment, kiedy w panice władze bolszewickie się ewakuują, ale przy okazji mordują tych, których uważają za sojuszników swoich wrogów, a którzy się w ich szeregi jakoś wkradli. Także powiedziałbym, że interpretacja bolszewizmu jest taka, no, sięgająca samych fundamentów. To jest ruch przeciw życiu, tak? Najdosłowniej pojmowany.
Tak, widzimy tutaj takie nieomal zanurzanie się w to bolszewickie jądro ciemności. Zaczyna się od jakichś grabieży, konfliktów społecznych, później mamy wreszcie pogromy już takie ludobójcze, a na końcu mamy pogromy niejako systemowe, już inspirowane z góry przez totalitarną władzę. Aczkolwiek tutaj jeszcze padła ta bardzo interesująca perspektywa burska, odniesienie do burów afrykańskich i to pytanie, myślę, znamienne, kto tu jest u siebie? Tutaj Zofia Kosak wielokrotnie mówi, przeciwstawia agitatorów bolszewickich, czyli ludność jakąś napływową, obcą tej ziemi, sobie samej. Mimo, że też stanowi tam ludność napływową i to też od niedawna tak naprawdę, ale powiedzmy w szerszej perspektywie polskiej szlachty jako bohatera, jako takiego bohatera zbiorowego, czyli panów tej ziemi, ludzi z nią głęboko związanych. Tutaj zresztą pada wprost zdanie, że ziemianin ziemię kocha, podczas gdy chłop tylko czuje chciwość tej ziemi, takie pożądanie. Aczkolwiek z drugiej strony określenie Kresów jako kolonii pojawia się w końcu książki niemalże wprost. Tutaj pozwoliłam sobie otworzyć. Kozak Szczucka pisze tak. Dlaczego znów powtarza się historyczny błąd? Wieczna niedocena Kresów, ich wartości i znaczenia. Na całym świecie Kresy czy kolonie, kraj szeroki, rozległy, daleki czy bliski, stanowiący wolne pole dla ekspansji, jest dla państwa największym bogactwem i skarbem. Stamtąd przychodzi do macierzy nowy żywioł ludzki, pełen energii i zdrowia. Tam rodzą się typy zuchwałe, uparte, umiejące chcieć i działać. Stamtąd przychodzą surowce i szeroki, młody oddech. U nas się o tym nie myśli. Czyli właśnie mamy macierz, Polskę, metropolię i mamy Ukrainę, czyli Kresy, może niejako właśnie tą kolonię, to pole do ekspansji, gdzie trzeba koniecznie zachować polski stan posiadania. Tutaj też wprost pojawia się określenie ordynacji magnackich, arystokratycznych, czy tam latyfundiów, jako tego głównego ośrodka polskości, który musi przetrwać, żeby przetrwała tam polskość, bo Polacy są prawowitymi panami tej ziemi. Ale co z ludnością, która stanowi tej ziemi większość? Jest Polakom obca narodowo, kulturowo, religijnie? Tutaj odpowiedzi tak naprawdę brakuje. Tutaj Kosak Szczucka niejako zawiesza ten lud ukraiński w takiej próżni i skupiając się na własnych doświadczeniach, na własnej traumie, do czego ma oczywiście pełne prawo, bo przeszła przez rzeczy straszne, nie daje jednak pełnej socjologicznej czy historiozoficznej odpowiedzi na to, jaka jest rola tego ludu, postrzeganego przez nią jako taka ciemna i bezosobowa masa.
Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, o czym już wspomniałem, że ci polscy panowie, ci polscy magnaci, mówiąc dzisiejszym językiem oligarchowie, są etnicznie również po części Rusinami. To nie jest tak, że przyjechali tam Polacy, tylko że kultura szlachecka, sarmacka włączyła Rusinów, Litwinów, Białorusinów w pewien wspólny kulturowy obiekt. Czyli to jest ta wyższa warstwa. Być może jakimś porównaniem byłoby to odniesienie się do Irlandii skolonizowanej przez kalwińskich Szkotów od czasów Cromwella. Tak? To, więc tu jest to bycie u siebie, tak? I to są te takie bardzo trudno rozwiązywalne problemy etniczno-kulturowe w momencie pewnym imperialnym. To samo, ten lud jest rusiński, ale de facto etnicznie tam są i ta szlachta zagrodowa, i ci Mazurzy, prawda, którzy zbiegali, czy byli osadzani, więc to jest jedna kwestia. Natomiast ja bym chciał jeszcze do tej kwestii bolszewizmu wrócić. Mianowicie wydaje mi się, że Kosak Szczucką możemy potraktować w tych opisach jako również autorkę, która daje jeden z pierwszych opisów takich estetyki bolszewizmu. Zwróćmy uwagę na opisy, jak bardzo ci ludzie się sami degenerują. Przykład jakichś dwóch braci, którzy przystają do bolszewików, przedstawieni jak tacy młodzi, zdrowi, krzepcy, ale z pozytywną nutą. I potem spotyka ich autorka po jakiś pół roku i oni są już ziemista cera. Kieszenie wypełnione zrabowanymi pieniędzmi, przepici, wewnętrznie zdegenerowani, i ona pisze o tym z żalem, że ten system wewnętrznie niszczy ludzi. I druga jeszcze kwestia, bardzo ironiczna i sardoniczna, ale z pewnym takim, bym powiedział, nawet ciepłym dystansem, bo ona oczywiście wbija szpilę, jak nowa władza wprowadza powszechną równość i powszechne posiadanie żon, dzieci, i jednocześnie uwłaszcza się, to jest przed Gillasem, ta słynna biblioteka, która się staje miejscem schadzek dla wyższych funkcjonariuszy, którzy tam chodzą na podboje seksualne. Czyli esencją bolszewizmu powiatowego, który usiłuje opanować miasteczko, staje się biblioteka zamieniona w burdel.
Tak, jeszcze odnosząc się do tej uwagi o tej etniczności, oczywiście polska szlachta, właśnie polska, nie polska, nie była tym elementem kolonizującym w sensie napływowym i obcym etnicznie. I ten sarmatyzm oczywiście powstał jako swego rodzaju hybryda różnych elementów etnicznych i kulturowych, które złożyły się w tą kulturę szlachecką, ale tutaj bym chciała zauważyć taką zasadniczą rozbieżność między na przykład ziemiami litewskimi, a ziemiami ukraińskimi. Dlatego, że szlachta litewska miała to poczucie takie właśnie irlandzkie swojej odrębności względem Polaków z korony polskiej przy jednoczesnej wspólnej z nimi kulturze. Kosak Szczuckiej jako przedstawicielki szlachty ukraińskiej, rusińskiej niekoniecznie to wybrzmiewa, bo generalnie ta szlachta, no jako też wcześniej należąca terytorialnie do Królestwa Polskiego, jeszcze w czasach Rzeczypospolitej, była dużo silniej zunifikowana na takim politycznym poziomie z Polską. I tutaj to myślę też jest taka istotna uwaga.
Wydaje się, że to, co najważniejsze tutaj padło, i to w tym obrazie pożogi i krwawego czerwonego sztandaru się streszcza. I myślę, że to skojarzenie z Jądrem Ciemności można byłoby tutaj przywołać właśnie w związku z tymi dwoma bohaterami wspomnień Szczuckiej. To są wydrążeni ludzie. To jest przykład zła, które działa w historii, i zła, które działa w człowieku. W człowieku działa tak, że go wydrąża, że sprawia, że człowiek pod względem moralnym, pod względem fizycznym staje się pusty, mówiąc tak obrazowo. To rzeczywiście powiedziałbym, że to jest jeden z chyba z pierwszych tak wyrazistych i tak jednoznacznych, tak przerażających obrazów bolszewizmu, bo wspomnieliśmy o Żeromskim. Oczywiście przedwiośnie będzie późniejsze, no, na probostwie w Wyszkowie. Owszem, to reportaż napisany tuż po bitwie warszawskiej, ale Bez wątpienia Kossak-Szczucka odegrała ogromną rolę w budowaniu świadomości tego, czym bolszewizm jest. Oczywiście.
I tutaj bym dodał, przepraszam, tak? Że wejdę w słowo, pewien orwellowski, ona już zwraca uwagę na pewien zafałszowany
język,
tak, który tak, w tym bardzo wczesnym etapie, bo jeszcze przecież nie ma Związku Radzieckiego jako ugruntowanego i władzy bolszewików, zwłaszcza na tym terenie, prawda? Ale ten element dwumyślenia, oficjalnego języka i nieoficjalnych praktyk grabieżczych, kultywowanych przez opisywanych przez nią bolszewików, jest jednym z takich pierwszych literackich chyba zapisów.
Myślę, że tak, że to wrażliwość pisarki rzeczywiście pozwoliła to dostrzec.
Oczywiście jako przykład literatury nurtu sowietologicznego niejako, Pożoga jest fascynującym przykładem. Między innymi mnie osobiście uderzyło takie spostrzeżenie Kossak-Szczuckiej, że bolszewizm to przede wszystkim nuda. Nuda, która sama w sobie staje się zabójcza, dlatego że to zupełne zdeprecjonowanie wszystkich dóbr kultury, wszystkich dotychczasowych wartości, wydrąża, to jest bardzo dobre określenie, życie ludzkie ze wszystkiego, co nadawało mu jakikolwiek sens, jakikolwiek smak, pozostawiając jednocześnie pierwotne, niemal zwierzęce instynkty. I to się właśnie przewija też w tej charakterystyce bolszewika. Jako człowieka zdolnego tylko do tej żądzy rabunku, do tych instynktownych zachowań, albo do zupełnej apatii, do zupełnej pustki, depresji, dzisiaj byśmy powiedzieli. I Kossak-Szczucka rzeczywiście głęboko współczuje temu człowiekowi, temu homo sovieticus. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo uderzające.
To jest sprawa tak na pierwszym planie powieści pokazana, ale chyba trzeba o niej przypomnieć, że tym sposobem na przetrwanie bolszewizmu w przypadku Zofii Kossak-Szczuckiej jest wiara. To, co dzieje się na ulicach miasteczka, znajduje kontrast i tak staje się taką przestrzenią ocalenia we wnętrzu kościoła i dzięki uczestnictwu w liturgii. Tutaj nawiązał też do jednej z późniejszych książek Szczuckiej, która też wywołała ogromną polemikę. Kto wie, czy nie jedną z najważniejszych polemik literackich w Polsce powojennej. Myślę o książce Z otchłani. Inna rzeczywistość, wspomniana przez pana profesora na samym początku, to jest zapis doświadczeń z niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale z taką perspektywą właśnie z otchłani, ale także wyjścia z otchłani. Jak widać, to także było czymś wręcz fizycznie trudnym do zniesienia, bo przecież to wspomnienie Auschwitz było przyczyną pogorszenia zdrowia tuż przed śmiercią pisarki, o czym na początku była mowa. Ale spór o książkę z otchłani właśnie tego dotyczył, czy można ocalić człowieczeństwo wobec totalitaryzmu, wobec tego, czym był bolszewizm w Pożodze i wobec tego, i jak przedstawiła tę kwintesencję horroru nazistowskiego.
Sądzę, bardzo ważny element, na który zwrócił uwagę, myślę o tym odniesieniu do transcendencji i do pewnych jakby związanych z tym uniwersalnych wartości, który przy pewnym różnicach, nawet paternalistycznym, czy kulturalistycznym dystansie do osób, sytuacji, zdarzeń opisywanych przez autorkę, prawda, daje jej pewną głęboką empatię w stosunku do tych osób, o których nawet ci grabiący Rusini są inaczej opisani niż bolszewicy, którym również współczuję. Ale pamiętajmy chociażby we wspomnianej odezwie z 1942 roku, Żegoty. Autorka podkreśla, nie zgadzamy się pod względem ekonomicznym z Żydami, prawda? Uważamy ich za szkodliwych, więc wygłasza taki, można powiedzieć, narodowo-demokratyczny, ówczesny ogląd sytuacji, konkurencji, efekt modernizacji. A ale z drugiej strony są również ludźmi i my musimy ich ocalić w tej mierze, jakiej jest możliwe. Więc tu jest bardzo ciekawe napięcie związane z własnym światopoglądem, osobistą wiarą, ale jednocześnie też pewną perspektywą w kulturze. To znaczy, możemy widzieć kogoś innym, inaczej go wartościować, ale coś, czy w różnych nawet warstwach społecznych go lokować, ale coś jest wspólnego nam wszystkim i z tej perspektywy musimy zawsze do tego człowieka w jakiejś formie empatii się odnieść. I sądzę, że to jest bardzo ważny element w tych takich podstawowych ram, które wyznaczają ten jej sposób postrzegania świata i pisania również o tym świecie.
Tak, tego pisarstwa się nie da oderwać od tych wątków religijnych, niezwykle ważnych w twórczości i w życiu Kosak-Szczuckiej. I tutaj z jednej strony pisarka określa bolszewizm jako bezpośrednie zaprzeczenie Boga. Niejako odrywa go od tych kwestii socjologicznych, ekonomicznych, zwracając przede wszystkim uwagę na walkę z religią, czyli dla niej rzecz najbardziej niedopuszczalną i najbardziej rażącą w całej istocie tego ustroju. A z drugiej strony własne cierpienie postrzega w takich niejako hiobowych kategoriach.
Tak, ale myślę, że to już jest temat na inną dyskusję. Szczególnie tutaj profesor Ratajczak wywołał książkę z otchłani i tu może warto pomyśleć nad przeprowadzeniem odrębnej dyskusji nad tą książką. Dziękuję bardzo za udział, a Państwu za wysłuchanie tej audycji. Do widzenia.